5 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, nocne rozmowy w Radiu Gdańsk. Kłaniam się pięknie, Hanna Wilczyńska-Toczko. Dziś porozmawiamy o tym, jak skutecznie pokazywać się światu i ludziom. Jak się prezentować zgodnie z wrażeniem, jakie planujemy zrobić na innych. Na pracodawcy, współpracownikach, audytorium, słuchaczach, no kimkolwiek. Jak nauczyć się siebie, emocji, panowania nad nimi, mowy ciała, komunikacji? A tak patrzą na ciebie inni, jak się prezentujesz. Jest takie powiedzenie też, nie szata zdobi człowieka. No i w tym głębszym sensie na pewno nie, ale w pierwszym wrażeniu, odbiorze, na pewno jednak w pewnym sensie zdobi, a na pewno też mówi coś ważnego o człowieku. W tym pierwszym wrażeniu, kiedy kogoś widzimy i spostrzegamy. Od 16 do 18 października, proszę Państwa, w Trójmieście odbędzie się kolejna edycja Progesteronu, rozwojowego festiwalu dla kobiet. Będą jak co roku warsztaty, spotkania, a jedną z prowadzących warsztaty będzie mój dzisiejszy gość, Joanna Staniszewska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór.
Joasia jest właścicielką doradztwa i agencji marketingowej JUL, wykładowcą na Uniwersytecie Gdańskim z dziedziny reklamy i marketingu medialnego. A muzycznie jako że lato powoli z ptakami odchodzi, powoli, acz nieubłagalnie się kończy. Piotr Szczepanik dzisiaj, dla mnie wakacyjny, letni od lat. Nocne rozmowy w Radiu Gdańsk do 23:00 zaczynamy.
Szarej mgle wiatr strąca krople z drzew. Sznur kormoranów w locie splątał się, pożegnał ciepły dzień, ostatni dzień w mazurskich stronach zmierzch. Jezior żagle zdjął mgieł, porozpinał skląd. Szmer tataraku jeszcze dobiegł nas, już wracać czas. Brała w czerw, to smutny lata zmierzch. Już kormorany odleciały stąd, poszukać ciepłych stron, powrócą z wiosną na jeziora nim. Nas nie żegna tu dziś, tak tu pusto już. Mgły tylko ściga wśród sidobia wiatr, już wracać czas. Mgły ściga wśród sitowia wiatr, już wracać czas.
No rzeczywiście to smutne lata zmierzch, a kormorany rzeczywiście odleciały ku uciesze rybaków. Myślę. Joanna Staniszewska, właścicielka doradztwa i agencji marketingowej JUL, wykładowca na Uniwersytecie Gdańskim w dziedzinie reklamy i marketingu medialnego. A dziś, proszę Państwa, rozmawiamy o autoprezentacji. Sztuka autoprezentacji, Joasiu, to sztuka nie lada, sztuka, co się zowie. Dlaczego chciałaś zająć się tym tematem, o tym dziś ze mną rozmawiać, poza tym, że taki warsztat będziesz prowadzić podczas kolejnej tegorocznej edycji Progesteronu. Czy ten temat zajmuje cię na co dzień i dotyka bardzo? Autoprezentacja, to jak się pokazujemy światu, jak się światu prezentujemy?
Jak najbardziej jest to temat, który mnie osobiście interesuje od dosyć dawna i to jest temat, w którym się sama też rozwijam od długiego czasu. I jest on ściśle powiązany z tym, w jaki sposób jesteśmy w stanie oddziaływać na świat. Jeżeli chcemy mieć wpływ na to, co się wokół nas dzieje, jak wygląda nasza ścieżka, jeżeli chcemy realizować nasze cele, ale i też marzenia, to powinniśmy być w tym skuteczni. I pomaga nam na pewno w tym nasza autoprezentacja. Ona powinna być świadoma, powinniśmy świadomie podejmować pewne decyzje i prezentować się światu w przemyślany sposób, a do tego istotne jest, abyśmy właśnie to poszerzali własną świadomość, wiedzieli, jak to wygląda, na czym to polega i jakimi rządzi się to prawami.
Dlaczego to jest ważne?
Dlatego, że dla osób, które nie chcą przeżyć życia mimochodem, nie chcą być ofiarami życia, czy nie chcą być postawieni w sytuacji takiej, że to życie nimi steruje, tylko chcą przejąć stery nad tym życiem i nie tylko mieć wpływ na to, co się z nimi dzieje, ale też ambicja podpowiada im, że chcieliby mieć wpływ na otoczenie, na innych ludzi, na sytuacje, które się wokół nich dzieją, to jest właściwa ścieżka.
Czyli to jest autoprezentacja w takim szerokim tego słowa znaczeniu.
Tak, zdecydowanie. Bardzo dużo prezentacji czy różnego rodzaju szkoleń dotyczy właśnie tej warstwy zewnętrznej. To, o czym tutaj też wspomniałaś. Oczywiście, że bardzo istotne jest pierwsze wrażenie. Nasz mózg potrzebuje tego, żeby sobie ulokować w odpowiedniej szufladce to, co się wokół nas dzieje, bo byśmy zwariowali z nadmiaru bodźców. Dlatego, jeżeli widzimy osobę ubraną w taki, a nie inny sposób, to automatycznie ją szeregujemy na poziomie podświadomym do danej grupy, w innych kulturach do danej kasty i tak dalej, i tak dalej.
Tak, to jest taki atawizm. Mówimy jej podświadomie często na początku, albo tak, albo nie, w tym pierwszym takim mgnieniu wrażenia.
Zgadza się. Więc to pierwsze wrażenie na pewno jest bardzo istotne i to, co ja często podpowiadam, ubierajmy się w taki sposób, żeby odzwierciedlać stanowisko, do jakiego aspirujemy. Dlatego, że w przypadku, w którym będzie decydował, osoba decyzyjna będzie podejmowała tutaj wybór, kogo przemieścić czy awansować na dane stanowisko, łatwiej będzie sobie już tej osobie wyobrazić nas, ponieważ ubieramy się jak już przyszły dyrektor, czy jak przyszły menadżer, czy jak przyszły specjalista, niż osobę, która zupełnie nie dba o ten aspekt swojej prezentacji.
Raczej myślę bardziej skromnie niż jakoś, nie wiem, bardzo ekstrawagancko albo fajerwerkowo. Raczej minimalizm niż naddanie, prawda, w tym stroju, jeśli już od tego zaczynamy.
Oczywiście to zależy, w jakiej branży pracujemy. Branża kreatywna rządzi się swoimi prawami i tutaj pewna ekstrawagancja wręcz jest, jeżeli jest gustowna i w jakiejś takiej formie przyjętej ogólnie, to jak najbardziej jest też oznaką pewnego rodzaju własnego zdania na temat tego, jak odbieramy modę i w jaki sposób się prezentujemy. Natomiast rzeczywiście wydaje mi się, że powinniśmy podkreślać swoje kompetencje, jeśli chodzi o strój, a na nim się nie do końca chciałabym skupić, w taki sposób, aby bardziej emanowały nasze oczy, nasze spojrzenie, nasze zachowanie, niż zwracać uwagę strojem, odwracać uwagę i przekazywać ją, kierować ją na strój.
Mówiąc o sztuce autoprezentacji, zaczynamy dzisiaj od tego wyglądu zewnętrznego, bowiem to jest coś, co w pierwszym kontakcie odbiorca rejestruje, jak mówiłyśmy, gdzieś tam sytuuje sobie na półeczce w swoim mózgu. Albo tak mówię tej osobie, albo nie. No i potem najwyżej zmienię zdanie, ale wiadomo, że pierwsze wrażenie jest trudno odwracalne, jest natychmiastowe, jest nieuniknione i jest poza naszą świadomością. Jako właśnie atawizm, kiedy jeszcze biegaliśmy po stepach, to musieliśmy bardzo szybko zdać sobie sprawę i ocenić, czy ten osobnik, który do nas biegnie z maczugą, to biegnie po to, żeby nam uścisnąć rękę, czy żeby na przykład, pozbawić tak, nas życia za pomocą tej maczugi. Ja patrząc także na szkoleniach na przyszłych trenerów albo na menedżerów, widzę, że często ten strój nie współgra z osobą. W jakim sensie? A to jest bardzo ważne, żeby to było spójne. Widać, że pani, która ma bardzo ładne 10-centymetrowe szpilki, nie czuje się w nich dobrze, nie czuje się w nich pewnie. Albo ma dość obcisłą garsonkę i spódniczkę. Sama czuje, że być może mogłaby być ona trochę dłuższa, więc ciągle wykonuje jakieś takie nerwowe ruchy, które mają na celu sprawienie, żeby ona była nieco dłuższa. Więc to też jest ważne. To są niby drobiazgi, ale często te drobiazgi rozpraszają też uwagę tych, którzy na nas patrzą. Niekoniecznie w czasie prezentacji publicznych i wystąpień publicznych, ale także w kontaktach, nie wiem, zawodowych, a nawet osobistych, kiedy idziemy do cioci Krysi na imieniny.
Tak, tak. Widać po prostu, jeżeli ktoś jest przebrany, jeżeli ktoś się przebrał, a nie ubrał i to powoduje po pierwsze to, że jeżeli sami jesteśmy w takiej sytuacji, to czujemy dyskomfort i ten dyskomfort przekazujemy dalej i on jest widoczny znowu na poziomie podświadomym, bo nie analizujemy, nikt nie analizuje tego, czy myśmy się poprawili, czy nie. Natomiast na pewno my jesteśmy z tego powodu w jakiś sposób rozproszeni i powoduje to, że znowu nie możemy się skoncentrować na tym, co tak naprawdę chcemy zrobić, co mamy do przekazania, jakie wrażenie chcemy wywrzeć. Tylko zastanawiamy się, czy spódniczka jest dobrze ułożona, czy niedobrze ułożona, czy siedzimy dobrze, czy źle siedzimy. I tutaj kluczem do tego, myślę, noszenia stroju jest to, żeby się posłuchać po prostu. Posłuchać i trochę zastanowić, co z tego wszystkiego, co mamy do zaoferowania, co nam oferuje świat mody, czy świat biznesu, współgra z nami. I słuchanie siebie w ogóle jest kluczem do pracy nad autoprezentacją, nad wywieraniem wpływów, nad wywieraniem wrażenia na innych. I jeżeli my funkcjonujemy w zgodzie ze sobą i nie zastanawiamy się nad wieloma rzeczami, wiele różnych problemów nie zaprząta nam głowy, jesteśmy sobą i jesteśmy w stanie być tu i teraz, cieszyć się tym, co się wokół nas dzieje, nawiązywać pozytywne relacje i z uśmiechem na twarzy budować relacje. I tutaj o to chodzi, bo te relacje są kluczem w budowaniu, w wywieraniu wpływu na innych. Jeżeli jesteśmy pozytywnie nastawieni, czyli nie zajmujemy się sobą.
Nie jesteśmy skupieni na sobie.
Dokładnie, dokładnie tak. To w tym momencie jesteśmy otwarci na innych ludzi. Ludzie to wyczuwają, chętnie się dzielą, szczególnie inni otwarci ludzie. I jest możliwe nawiązanie relacji, które są kluczowe w tym, żeby później móc z tych relacji skorzystać, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, czyli zastanowić się, w jaki sposób my możemy innym pomóc i też w jaki sposób inni mogą nam pomóc. Natomiast najlepiej, żeby to wyszło już z potrzeby bezpośredniej innej osoby, która w takim wewnętrznym poczuciu widzi nas jako również element jakiejś większej układanki, czy partnera do projektu, czy osoby, która będzie w stanie komuś innemu pomóc. I wtedy to gra i wtedy to jest niewymuszone, nie pozbawione jakichś podtekstów wzajemnościowych, stricte wyrachowanych. I wtedy spontanicznie i z pełną radością można funkcjonować w swoim otoczeniu z radością, wspierając innych i też wywołując zamieszanie pozytywne.
Czyli... No tak, ale to już mówisz właściwie o końcu tej drogi, a my zaczynamy. Tak. Zaczynamy od tych pierwszych kroków samoświadomościowych związanych z tym, jak ludzie nas postrzegają, jak świat nas odbiera i dzięki czemu możemy zrobić wrażenie pożądane, to, które współgra z tym, jaki mamy zamiar, jaką mamy intencję. No zaczęłyśmy od tego, że dobrze jest dobrze, swobodnie i naturalnie wyglądać, być ubranym, a nie przebranym. No, teraz może powiemy coś, nie wiem, o takich podstawowych rzeczach, ale to też bardzo ważne, o postawie, o wyrazie twarzy, o sposobie patrzenia na ludzi.
Tak. To też wynika bardzo ściśle z tego, jak my się czujemy wewnętrznie. My nie jesteśmy w stanie oszukać nikogo, ponieważ jeżeli boimy się, to ten strach widać w naszych oczach. Jeżeli denerwujemy się, również wykonujemy różne niekontrolowane ruchy często. Dlatego podstawą jest po prostu spokój i dobrostan wewnętrzny, zadbanie o siebie. Zadbanie o siebie w wielu aspektach. Na przykład, jeżeli spotykamy się z potencjalnie stresującą sytuacją, to co możemy zrobić, to po prostu się bardzo dobrze przygotować. Już nie mówię o tym, żeby zadbać o to, żeby być na czas, ale zorientować się, z kim się spotykamy, jak ta, przeczytać na temat tej osoby, z kim będziemy, jakie potencjalnie zainteresowania ma ta osoba, zbadać i przyjechać wcześniej. Często to, co ja robię przed, jeżeli mam taką możliwość, przed przeprowadzeniem szkolenia, staram się być w miejscu wcześniej, żeby zorientować się, jaki jest układ pomieszczeń, jak można to zagospodarować, tak żeby jak już wchodzę na szkolenie, po prostu być panią powierzchni, tak? Panią tych przestrzeni, które są.
Która panuje nad tym.
Dokładnie. I zajmować się tym, czym chciałabym się zająć, a nie tym, żeby się denerwować, czy jest kabel, wszystkie elementy są na swoim miejscu. Więc to też dobra organizacja i planowanie nam na pewno pomoże w tym. Natomiast to, co jest kluczowe moim zdaniem, w ogóle w wywieraniu wrażenia, to jest to, żeby bardzo dobrze poznać siebie. My jesteśmy często zagubieni i reaktywni na to, co się wokół nas dzieje. I to powoduje, że gasimy pożary, można powiedzieć, cały czas. Reagujemy stresową sytuacją.
Albo agresją, albo uległością.
Tak, tak. W różny sposób taki, który nie do końca powoduje, że właśnie panujemy nad sytuacją. I teraz to, co można zrobić, to się bardzo dobrze do tego przygotować, to jest raz. Natomiast też bardzo dobrze poznać siebie, swoje reakcje, swoje emocje na pewne wydarzenia potencjalne, ale też przeszłe, bo historia jest tym, co dostarcza nam, jest tak naszą bazą danych, która mówi nam o tym, w jaki sposób my funkcjonujemy. I poznanie siebie bardzo dogłębne i zaplanowanie swojego rozwoju, i to jest tutaj kluczowa sprawa, którą ja uważam, że dobre wywieranie wrażenia to jest, można zrealizować bardzo systematycznie i konsekwentnie rozwijając siebie. Rozwijając siebie w tym pierwszym etapie, dlatego że później liderzy już się skupiają na innych, bo już mają siebie przepracowanych, ale w tym pierwszym momencie warto w ogóle zadać sobie kluczowe pytania i taką sobie analizę zrobić. Czego my chcemy, do czego dążymy i wyznaczyć te cele. Następnie zastanowić się, w jaki sposób my możemy je zrealizować i przejść do planu taktycznego i starać się omijać czy wręcz bardzo uważnie przyglądać momentom, w którym przychodzi nam na myśl, tego się nie da zrobić.
Aha, to zaraz o tym porozmawiamy, jeśli pozwolisz. Jak wywierać dobre pożądane wrażenie na innych? Jak panować nad tym, jak ludzie nas postrzegają. To jest niezwykle ważne, proszę Państwa. Nie tylko kiedy jesteśmy, nie wiem, trenerami, prelegentami, kiedy stajemy przed audytorium, przed widzami, przed słuchaczami, ale także w relacjach z ludźmi, w pracy, w domu, nie wiem, na przyjęciach, gdziekolwiek. Robimy jakieś wrażenie, czy chcemy, czy nie chcemy. I dobrze, tak jak Joasia mówiła, żeby to wrażenie było przez nas kontrolowane i uświadomione, żeby nie było tak, że my nie wiemy tego, jakie wrażenie na ludziach robimy, a na przykład w niektórych obszarach naszego funkcjonowania to wrażenie jest nie najlepsze. Joanna Staniszewska, właścicielka doradztwa i agencji marketingowej JUL, wykładowca na Uniwersytecie Gdańskim z reklamy i marketingu medialnego. Jak się prezentować zgodnie z wrażeniem, jakie planujemy zrobić na innych? Jak nauczyć się siebie? O tym dziś w nocnych rozmowach do 23:00, a śpiewa nam sentymentalnie w końcówce lata, przynajmniej jeśli chodzi o aurę. Nie wcale, już niedługo koniec lata, 22 albo 23. 23 września, tak? Pani Macieju, pytam tutaj Macieja Bogusławskiego, kiwa głową, że tak. No to już za chwileczkę, już za momencik. No i polecie będzie. No to posłuchajmy Szczepanika.
Dlaczego tak ma być, że gaśnie miłość? Dlaczego tak ma być, że wszystko mija? Z oczu zdjął czas, dobij mnie złotą opaskę. Słońce podeptał, ciepło i uśmiech nam odebrał już dziś. Dlaczego tak ma być, że będziesz obca? Dlaczego mam cię dziś już inną spotkać? Dlaczego czas zrywa tę więź łączącą wciąż ciebie i mnie? Tylko to jedno wiedzieć chcę. Jeszcze twój głos, jeszcze twój wzrok tamtemu wierny. Jeszcze twój śmiech, jeszcze ten szep w uszach bez przerwy. Obraz tej nocy przed oczy powraca. Jakże mi bliska jest już dziś ta noc. Dlaczego każdą z chwil pamięć ma zatrzeć? Dlaczego mam cię dziś inną zobaczyć? Dlaczego czas zrywa tę nić łączącą mnie z tobą do dziś? Tylko to jedno wiedzieć chcę. Tylko to jedno wiedzieć chcę. Tylko to jedno wiedzieć chcę.
W końcówce lata piosenki Piotra Szczepanika. A w studiu Joanna Staniszewska, właścicielka doradztwa i agencji marketingowej JUL, wykładowca na Uniwersytecie Gdańskim w dziedzinie reklamy i marketingu medialnego. Rozmawiamy o sztuce autoprezentacji, szeroko pojętej, bo to nie chodzi tylko o to, proszę Państwa, jak się poruszamy, jak wyglądamy, jak się uśmiechamy, o czym już Joanna mówiła. I właśnie mówiłaś... Zaczęłaś mówić o słuchaniu siebie, o poznaniu siebie. Jak się do tego zabrać? Jak sprawić, żebyśmy byli taką całością samoświadomą, żeby współgrało ciało z gestami, czyli ta mowa ciała z tym, co mamy do przekazania i co sprawia, że jesteśmy, czy będziemy wiarygodni?
Warto siebie obserwować swoje reakcje na różne wydarzenia. Oczywiście stres nam towarzyszy codziennie i on jest nam potrzebny, to nie jest zbędny, natomiast jego nadmiar powoduje, że właśnie tracimy kontrolę. Też jeżeli jesteśmy zbyt zmęczeni, to reagujemy, czy odreagowujemy raczej w różnych momentach i wtedy na pewno nie mamy kontroli nad tym, co się dzieje. To jest reakcja na to, co nam się wydarzyło i wyładowanie się. Dlatego warto poznać siebie lepiej i można to zrobić na różne sposoby. Akurat nasze czasy nie sprzyjają temu za bardzo, ponieważ nadmiar informacji, presja czasu i przyspieszenie, które nam towarzyszy, powoduje, że my wiecznie przekierowujemy naszą uwagę z jednej sprawy na drugą, na trzecią, na czwartą, na piątą.
I z wewnątrz na zewnątrz.
Dokładnie tak, dokładnie tak. I też tego, to jest znak czasów. Tym bardziej cenne są momenty, kiedy mamy chwilę, żeby po prostu się zastanowić nad tym, co się wokół nas dzieje, czy to, co się dzieje, zmierza w kierunku, którym nam zależy, żeby zmierzało. I do tego idealne ja polecam z całą mocą medytację. Teraz też jest moda na mindfulness, czyli bycie tu i teraz.
Taka sztuka uważności.
Tak, 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 tak. To jest też świadomość tego, gdzie jesteśmy. Jeżeli idziemy ulicą i nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jakie drzewa minęliśmy i jakie budynki, to znaczy, że byliśmy myślami gdzie indziej. Oczywiście czasami życie wymaga tego od nas, natomiast my tracimy kawał innego życia, w którym tak naprawdę uczestniczymy. I teraz ta medytacja pozwala nam lepiej kontrolować siebie, być bardziej w ciele. No i właśnie to ciało pozwala nam lepiej kontrolować w momentach, w których zamierzamy funkcjonować. Świetną sprawą są też oddechy. Świadome oddychanie. Mamy tendencję do spłycania oddechu też. Stres to powoduje. Przyjmowanie powietrza i wydychanie powietrza, świadome, nie mówię, że takie przesadne, ale bardzo świadome, skupienie po prostu uwagi, kierowanie uwagi do ciała i do tych procesów powoduje, że jesteśmy spokojniejsi, lepiej kontrolujemy to, co się wokół nas dzieje, lepiej kontrolujemy siebie i wtedy możemy przejść do działania, czyli świadomego działania.
Wszyscy ci, którzy zaczęli medytować, oddychać, biegać, szybko chodzić, czyli być na tak zwanym przepływie, mieć flow, być tu i teraz, bez względu na to, jak się to manifestuje właśnie, czy siedzą w medytacji, czy leżą i oddychają, czy jak mówię, chodzą, czy biegają, czy nawet jadą miarowo na rowerze, mówią o tym, że jest to niesłychanie ożywcze, że jest to niesłychanie uspokajające, wyspokajające. No już nie mówiąc o tym, że nasz mózg jest bardzo wdzięczny za taką praktykę, prawda? Więc proszę Państwa, to wcale nie musi być medytacja sensu stricte. To może być, nie wiem, yoga, to mogą być jakieś ćwiczenia, ale żeby cała świadomość była skierowana tu i teraz, na tej czynności, na tym oddechu, na tym ruchu, na tym biegu, jeśli jest to bieg, czy na tym tańcu chociażby. Co ty na to, Jasiu?
Zgadzam się. Wydaje się oczywiście, że nie mamy na to czasu, prawda? Bo ten czas jest taki ważny. Natomiast co się okazuje, że w momencie, kiedy ten czas znajdziemy na tego rodzaju praktyki, to za chwilę efekt jest taki, że problemy, które nas przytłaczały, w jakiś sposób cudowne się rozpływają. Między innymi dlatego, że właśnie przejmujemy kontrolę nad tym. Decydujemy, pozwalamy sobie na to, żeby pewne rzeczy odłożyć świadomie, a nie pozwalamy, żeby te rzeczy nami kierowały i żeby te rzeczy powodowały, że ja muszę.
Tak.
Ja muszę, ja powinnam.
I to się nie dzieje na zasadzie, nie wiem, jakiejś czarodziejskiej różdżki, tylko nasz umysł się otwiera, nasze myśli się wyspokajają, kortyzol opada, a podnoszą się na przykład endorfiny albo serotonina, albo w dobrze pojętym sensie i w dobrych proporcjach testosteron, który też jest czymś, takim hormonem, który nas do walki zagrzewa,
mobilizuje
do działania. Więc nie jesteśmy wtedy rozproszeni i zalani kortyzolem, który właśnie sprawia, że jesteśmy niedecyzyjni i zewnątrz sterowni, tylko tak jak mówiłaś, sami nagle czujemy, że możemy zmienić sytuację. Albo sytuacja, która wydawała nam się bardzo trudna, nie jest aż tak przytłaczająca i nie do rozwiązania.
Zgadza się, dokładnie tak to działa. Hormon stresu, kortyzol powoduje, że wpadamy w panikę wewnętrzną i jesteśmy bezwładni i mamy poczucie, że nie mamy wpływu na to, że zewnętrzne warunki nas, no, zalewają nas swoimi trudnościami. Natomiast w sytuacji, w której jesteśmy wyspani, wypoczęci, pogodni, pozytywnie nastawieni do świata, uśmiechnięci, nagle okazuje się, że te same rzeczy są naprawdę bezproblemowo do rozwiązania, czy jednym telefonem, czy jednym mailem.
Czy rozmową.
Dokładnie tak. Ja tu technologicznie do tego podchodzę, bo jestem fanką technologii, natomiast jak najbardziej rozmowa również może być telefoniczna. I tu nagle w spokojnym tonie możemy o wiele więcej załatwić, o wiele więcej uzyskać, o wiele więcej przekazać.
Mm-hmm. Poznanie siebie, słuchanie siebie. Proszę Państwa, rozmawiamy o sztuce autoprezentacji. Tak jak Jasia już wspomniała, wiele osób mówi wtedy przede wszystkim o tym, jak wyglądać, jak się poruszać, jakich słów używać, czyli tak bardzo technicznie. A ty mówisz bardziej o wewnętrzu, które będzie promieniowało na zewnętrze.
Tak, poukładani wewnętrznie, świadomi naszych obciążeń czy przekonań nieszczęśliwych, które nas hamują, a poznać te przekonania, które nami kierują znowu z tego tylnego siedzenia podświadomości też warto i to też jest elementem pracy nad sobą, powoduje, że my się wyzwalamy i stajemy się taką czystą kartą, na której bierzemy ołówek, pióro, długopis, cokolwiek innego i sami możemy tą kartę zapisywać, a nie jest to obciążenie tego, z czym spotkaliśmy się, z traumami naszego życia, z różnymi elementami, które wierzymy gdzieś tam, nie zdając sobie z tego sprawy. I wtedy jest zdecydowanie łatwiej w momencie, w którym zrobimy porządek ze sobą. To jest pierwszy etap. Ja spostrzegłam i jest to na podstawie moich osobistych doświadczeń, że w pewnym momencie, w którym poszerzamy naszą świadomość, czy czytając książki, czy dowiadując się od innych nauczycieli, mentorów i coachów, kogokolwiek innego, jak to wszystko działa, poszerza się nasza świadomość, zaczynamy kontrolować to, co się wokół nas dzieje, w jakie pułapki sami wpadamy i w tym momencie zaczynamy być troszeczkę sztuczni i tacy też mocno zaangażowani wewnętrznie, ale takie ćwiczenia, ja bym porównała do tego, jeżeli chcemy mieć rzeźbę mięśniową, to musimy chodzić na siłownię, tak, czy inne sporty trenować, żeby to wyglądało, natomiast jeżeli chcemy mieć sprawny umysł, światły, otwarty i sprawczy, to również powinniśmy ćwiczyć najnormalniej w świecie. Jeżeli w pewnym momencie...
To jest fajny argument.
Przejdziemy tą drogę i wyćwiczymy sobie ten mózg, umysł, to wszystko, to serce też wewnętrznie, to nagle okaże się, że my już nie musimy skupiać się na tym i analizować, czy my już to tak robimy, jak należy, tak? Nie ma słowa należy. Natomiast czy inaczej, czy jesteśmy w sytuacji komfortowej dla nas, czy nie? Ponieważ staje się to naszym nawykiem i to jest ten błogi moment, kiedy możemy przestać siebie kontrolować.
Pisze do nas słuchaczka wracająca z pięknych Mazur. Otwarcie na ludzi i bycie naturalną osobą jest sukcesem w prezentacji. Co ty na to? Otwarcie na ludzi i bycie naturalną osobą.
Zgadza się. Jeżeli jest stać nas na to, żeby nie bronić własnych pozycji, jesteśmy otwarci na ludzi zdecydowanie bardziej. Natomiast jeżeli traktujemy osobiście i odbieramy osobiście uwagi nas dotyczące, przejmujemy się tym
Złościmy się,
reagujemy i emocje nami rządzą, a nie my przejmujemy kontrolę nad tym, co się dzieje, w tym momencie trudno jest nam się otworzyć na innych. Też na pewno pomaga w ogóle taka ciekawość życia, jeżeli chcemy bywać w różnych miejscach, podróżować, zwiedzać, pytać, interesują nas inni ludzie, to zdecydowanie łatwiej nam zaakceptować tą różnorodność ich i widzimy to jako duży plus, jako coś, co wzbogaca nasze otoczenie i nas również oczywiście.
No i teraz powinnyśmy powiedzieć o komunikacji, bo rozwój wewnętrzny, wiadomo, we wszelkich obszarach, obszar duchowy, obszar intelektualny, obszar także fizyczny zresztą, który współgra przecież z cielesnością jak najbardziej, bo jesteśmy jednym. Sposób, w jaki się komunikujemy. Wiele osób traci w kontakcie z innymi, ponieważ to są osoby często nieśmiałe, wycofane, z kompleksami, które nie umieją zaprezentować się tak, jakby chciały na przykład, bo są zdeprymowane, są zestresowane kontaktem z drugim człowiekiem. To jest trudne. Bardzo wiele osób mówi o tym, że ma lęk przed na przykład przed wystąpieniami publicznymi, przed ekspozycją społeczną, a także przed kontaktem z drugim człowiekiem.
Tak, lęk, zdaje się, że lęk przed wystąpieniami publicznymi jest drugi w hierarchii lęków po utracie bliskiej osoby, więc możemy sobie wyobrazić, że on jest bardzo, bardzo duży. Ja mam w rodzinie osoby introwertyczne, chociaż sama jestem ekstrawertyczna. Nasza kultura, szczególnie kultura zachodnioeuropejska i w ogóle zachodnia, promuje bardzo ekstrawertyzm, zatem introwertycy rzeczywiście nie mają łatwo i są poszkodowani, można powiedzieć. Ja bym była ostrożna, ponieważ my osobowości nie zmienimy. Więc nie należy na siłę nikogo zmuszać do niczego i ja bym tylko chciała podkreślić, że te osoby, które chcą rzeczywiście spróbować, zachęcam ich serdecznie. Jest wiele osób ekstrawertycznych, które również mają problemy i których paraliżuje stres. Jedyna rada, ćwiczyć, tak. Przełamywać siebie. Znam takie mądre zdanie, nie wiem kto jest autorem tego, że kompetencja to jest to, co my myślimy, że potrafimy. Wydaje się, że rzeczywiście w momencie, w którym mamy poczucie, że jesteśmy w stanie, jesteśmy gotowi, możemy coś zrobić, to po prostu to róbmy, nie oglądając się, co inni o tym myślą. To jest mało istotne. Zróbmy to dla siebie w ogóle. Bądźmy mili dla siebie i rozwijajmy się dla siebie. Nie musimy spełniać oczekiwań innych osób. Jest takie piękne powiedzenie, zajmij się sobą, daj ulgę światu. I myślę, że to jest dokładnie to, o co chodzi. W momencie, w którym będziemy radośni, spełnieni i życzliwi, będziemy dobrze się czuli w naszej skórze, w naszym własnym towarzystwie, będziemy emanowali energią i przy tej energii inni będą chcieli się ogrzać.
No więc właśnie, czasami nawet dobrym sposobem jest udawanie, że jestem odważny czy odważna. Udaję, że jestem osobą, która lubi i umie rozmawiać z ludźmi na przykład. Udajemy i potem tak długo stosując to udawanie, nagle wejdzie nam to w krew do tego stopnia, że stres gdzieś się rozpłynie. To jest dobra metoda dla tych, którzy za każdym razem w kontakcie z drugim człowiekiem albo w momencie, kiedy muszą coś powiedzieć na zebraniu albo muszą wystąpić, mają z tym ogromny problem. Oczywiście jest też cała nauka o relaksacji, o oddechu, o sposobie redukcji tego stresu przed tym momentem, ale ważne jest, żeby pamiętać o tym, że każda myśl, która pojawia się w naszej głowie wtedy, to jest albo myśl, która będzie nas ściągać w dół, albo myśl, która nas wywinduje na górę i sprawi, że polecimy, a nie wtopimy się w ten stres, który czyha i krytyka wewnętrznego. W związku z tym warto panować nad swoimi myślami też.
Zdecydowanie tak. Zgadzam się absolutnie. Myśli kreują naszą rzeczywistość. Myśli są sprawcze. Jeżeli taki mój sposób na oswajanie lęku to jest wyobrażanie sobie, co się stanie. No i co się stanie? Nagle jak my sobie to wyobrazimy i przeżyjemy to, to się okazuje, że jakoś dramatu nie było. Tak? Dramatu nie było. My przerobiliśmy to w pewien sposób. Natomiast pozytywne nastawianie się, które może brzmieć dla niektórych trochę dziwnie, ale zamykanie oczu i wyobrażanie sobie, jak to fantastycznie przeprowadziłam, jakie owacje dostałam po prostu po mojej prezentacji, powoduje, że nasz nastrój się naprawdę może zmienić i my możemy z uśmiechem po prostu wyjść na tą scenę, powiedzieć to, co powiedzieliśmy. Jeżeli mamy i chcemy pracować nad tym, poprosić kogoś życzliwego, żeby dał nam szczery, autentyczny feedback, czyli informację zwrotną, jak wypadliśmy i nie załamywać się, jeżeli coś poszło nie tak, bo nie jesteśmy na dzień dobry, nie panujemy nad sceną, tego należy się nauczyć oczywiście, ale jak nie będziemy tego praktykować, to się tego nigdy nie nauczymy. Tak. Jeżeli zamierzamy nad tym pracować, proszę bardzo, prosimy kogoś o informację zwrotną, dostajemy ją i mówimy, okej, następnym razem to jest do poprawki, nad tym będę pracować i świadomie to wyćwiczę w sobie. Tyle.
Tak, to jest też taki element treningu mentalnego przed. To tutaj rozmawiałam z Rafałem Fossem, który jest hipnokoachem, ale też pracuje ze sportowcami właśnie i przeprowadza z nimi taki rodzaj treningu mentalnego, gdzie te sukcesy, które potem oni odnoszą, wcześniej oni odnoszą w głowie swojej. Oni to wizualizują, oni to widzą. Więc tak naprawdę, kiedy będziemy sobie wizualizować w pozytywnych barwach, w pozytywnym nastroju, z sukcesem, w tym obrazie to, co nas czeka, czy to spotkanie jakieś ważne ze znajomymi, czy biznesowe, czy jakieś wystąpienie, to tak naprawdę my już to będziemy w pewnym sensie mieć w swoim doświadczeniu, kiedy wcześniej przetrenowaliśmy to w głowie.
Tak, to też są badania naukowe tego dotyczące, że nasz mózg nie odróżnia rzeczywistości od naszych marzeń i naszych wyobrażeń. Dlatego te same potrafimy się tak samo podekscytować na myśl o jakimś przyjemnych rzeczach, czy to będzie rurka z kremem, czy to będzie jakiś spektakularny sukces naszego życia, jeżeli sobie go wyobrazimy. I te same reakcje nasz organizm przeżyje w momencie, w którym rzeczywiście tego doświadczamy. Zatem przyzwyczajajmy organizm, w ogóle odważmy się marzyć, odważmy się zamykać oczy i wyobrażać sobie najwspanialsze rzeczy na świecie. Dlatego, że nasz sukces ograniczają nasze marzenia. Jeżeli my ich nie mamy, to czego my się możemy od życia spodziewać? Czy my oczekujemy, żeby ktoś za nas zrealizował te marzenia? Wszystko jest w naszych rękach. Mamy 100% wpływu na naszą rzeczywistość wkoło, chociaż jest to dyskusyjne i kontrowersyjna teza, ja tak uważam. Uważam, że wszystko można. Oczywiście my nie zawsze jesteśmy wyposażeni we wszystko, co pozwala nam osiągnąć ten cel końcowy. Natomiast bez trenowania i bez wyboru drogi, w której się lub idzie, biegnie, czasami odpoczywa oczywiście, ale dąży się świadomie i konsekwentnie do tego celu, to naprawdę trudno mieć pretensje do świata, że nam się to nie wydarza. Tak. Jeżeli to ma się nam wydarzyć, a nie jeżeli my nie mamy przejąć kontroli nad tym.
My dzisiaj, proszę Państwa, rozmawiamy o sztuce autoprezentacji, o tym, jak się prezentować zgodnie z wrażeniem, jakie planujemy zrobić tym naszym zamysłem wewnętrznym na innych. Ale ja się, Joasiu, kiedyś z sobą umówię na audycję właśnie o tym, że tak naprawdę w 100%, jak powiedziałaś, nasze życie zależy od nas, bo to jest bardzo kontrowersyjne i już słyszę, jak wiele osób mówi, ale gdzie tam i wiele argumentów przeciwko, więc już w tej chwili, jeśli pozwolisz, umówmy się za czas jakiś, żeby o tym porozmawiać, o tej sprawczości, o tym naszym wpływie na życie. Tymczasem wracamy do tematu sztuka autoprezentacji. Joanna Staniszewska, właścicielka doradztwa i agencji marketingowej JUL, wykładowca na Uniwersytecie Gdańskim w dziedzinie reklamy i marketingu medialnego. My z Joasią spotkamy się w kolejnej edycji Progesteronu od 16 do 18 października w Trójmieście. Rozwojowy festiwal dla kobiet. Będą tam warsztaty, spotkania. Ja będę miała dwa warsztaty. Parę warsztatów będzie miała także Joanna Staniszewska. Można wejść na stronę Progesteronu i teraz już się zapisywać. A pisze do nas nasz stały słuchacz Piotr z Anglii. Kontrola siebie to kontrola czasu, omijanie stresu i umiejętność organizacji. To wszystko, Jasiu, co mówiłaś. Każde działanie jest świadome, jeśli jest podświadome. Jest to instynkt. Sensu largo. Jest to koncentracja nad swoim odruchem i czasem. A problemy rozpływają się w momencie, kiedy wyrzucamy ze słownika kilka frazesów, które napawają marazmem i apatią. Endorfin będzie więcej, kiedy przestaniemy używać słów nie mogę, nie umiem, nie dam rady, za trudno. Zgadzasz się, Jasiu?
No to piękne podsumowanie tej pierwszej części, która tutaj już tak dosłownie została wyartykułowana. Absolutnie się z tym zgadzam, jak najbardziej. Wydaje mi się, że to, o czym też warto powiedzieć, zajmuję się komunikacją zawodową, jak ważne są słowa, jakie wypowiadamy i jak warto zważyć, przeanalizować konotacje tych słów, co one noszą ze sobą, jaką wartość, czy to jest słowo nacechowane pozytywnie, czy słowo negatywnie i poobserwujmy się. Myślę, że to też warto sprawdzić, w jaki sposób napisaliśmy ostatnie maile, w jaki sposób wypowiadamy się, przeanalizujmy to, nagrajmy się, poobserwujmy, znowu uruchommy świadomość, świadomą komunikację i zastanówmy się, jakich słów my używamy. Jest takie słowo, które stało się modne na nieszczęście niedawno, masakra. No, masakra i masakra. No nie jest to, to słowo niesie bardzo dużo, bardzo negatywnej energii. I jeżeli
masakra
będzie...
w sensie nie lubię, masakra w sensie nie podobało mi się, masakra w sensie było beznadziejnie, masakra w sensie źle się czuję.
Zgadza się. Tak, bardzo pojemne słowo, tak jak tutaj zwróciłaś uwagę. Ale tych słów jest bardzo dużo negatywnych.
Ściągających nas i energetycznie
ani
też.
Ani my się lepiej nie czujemy, mówiąc. Oczywiście nie chodzi mi o to, że źle czujemy się fatalnie, emocjonalnie i będziemy mówić, jak to się fantastycznie czujemy, bo to jest dysonans poznawczy.
I to jest zakłamywanie rzeczywistości, tak, też tak. O to nie chodzi wcale.
Natomiast używajmy też słów pozytywnych po to, żeby wzbić się wyżej i zmienić ten poziom energii. Przebywajmy wśród ludzi pozytywnych. Nie wiem, jest mowa o wampirach energetycznych, którzy się karmią energią innych osób i często to są osoby, które po prostu lubią przebywać wśród ludzi pozytywnie naładowanych, ponieważ sami w sobie nie są w stanie wzbudzić takiego poziomu energetycznego. Ale to też jest wiara w to, że będzie lepiej. To też jest podejście takie do życia pozytywne. My to mamy w sobie albo nie. My albo potrafimy wziąć sprawy w swoje ręce, albo winiamy otoczenie wokół siebie.
Tak, że nie umiemy albo nie możemy. Pan Piotr jeszcze napisał tutaj, klasyk napisał, nikt nie jest w stanie cię zniszczyć, jedynie ty sam.
Tak, to znaczy my największą robotę wokół siebie robimy, że tak kolokwialnie powiem, natomiast jeżeli przestaniemy oczekiwać od otoczenia, że nas zbawi i weźmiemy sprawy w swoje ręce, to mamy szereg różnych narzędzi, żeby to zrobić, między innymi właśnie słowa, bardzo świadomie wypowiadane i ta komunikacja jest bardzo ważna. Jeszcze też są oczywiście kulturowe różnego rodzaju słowniki, czy slang różnego rodzaju. To, na co ja zwracam uwagę w komunikacji biznesowej często, to jest to, że staramy się być bardzo elokwentni i udziwniamy nasz słownik różnymi frazami. Natomiast to, co się dzieje, tak jak nasz mózg reaguje, my chcemy normalny tekst przeczytać po prostu. Jeżeli będzie on upstrzony różnymi konstrukcjami, zdaniami podwójnie złożonymi i
albo korporacyjną nowomową.
Dokładnie. To naprawdę ciężko się przez taki tekst przebić i ciężko, żeby realna treść, czy realny przekaz, który jest zawarty w tym, dotarł do nas. Dlatego uproszczenie, szczególnie w dobie też świata cyfrowego, jest bardzo mile widziane,
temat. I to jest też wskazówka przy sztuce autoprezentacji, przy tym, jak sprzedajemy jakieś treści ludziom, jak się dzielimy z nimi, jakich słów używamy i w jaki sposób staramy się przekonać kogoś do czegoś. Im prościej, tym lepiej. Im bardziej komunikatywnie, tym lepiej. Zagrajmy. 603-06-06-06. Dziś o sztuce autoprezentacji, o wywieraniu dobrego wpływu na innych.
Kochać, jak to łatwo powiedzieć, kochać, to nie pytać o nic, bo miłość jest niepokojem, nie zna dnia, który da się powtórzyć. Nagle świat się mieści w twoich oczach. Już nie wiem, czy ciebie znam. Ile kolorowe przeźroczne. Zmienia je czas. Kochać, jak to łatwo powiedzieć. Kochać, tylko to, więcej nic. W tym słowie jest kolor nieba, ale także rdzawy pył gorzkich dni. Jeszcze obok ciebie moje rany. powiedzieć. Kochać to nie pytać o nic, bo miło jest nie wiadomo, lecz chcę wiedzieć, czy wiary starczy mi.
Piotr Szczepanik, a my właściwie już będziemy podsumowywać, bo za chwilę kończy się audycja. Świadomość siebie, słuchanie siebie, poznanie siebie. Wiele elementów składających się na efektywną autoprezentację, na dobre wrażenie, pożądane wrażenie, jakie chcemy robić na innych ludzi. To nie takie proste.
Nie, dlatego że ten lęk przed oceną, przed tym, jak inni nas postrzegają, nas paraliżuje. I tak. Często skupiamy się na tym, jak inni chcieliby, żeby było. I to jest błąd, dlatego że my jesteśmy wspaniałymi istotami, każdy z nas osobno, mamy bardzo dużo do zaoferowania i jeżeli chcemy być jak Marilyn Monroe, tak, na przykładowa, to znowu stajemy się kalką czyjąś, nie jesteśmy sobą. I odkrycie siebie jest i poznanie tych niuansów językowych, to jest druga sprawa, pozwala nam na komunikowanie się w sposób autentyczny, czyli mówienie tak naprawdę, jak się czujemy, opowiadanie historii z naszego życia, nie cytowanie innych, oczywiście dobre cytaty są zawsze w cenie, natomiast czasami mam wrażenie, że one są już na ustach wszystkich, niektóre z nich. Dojdźmy do momentu, w którym będziemy sami tworzyć jakieś cytaty, jakieś, gdzie inni będą nas cytować, tak. Bo będziemy mieć własne zdanie.
I będziemy szczerzy i autentyczni w tym. To jest też bardzo ważne. Ludzie lubią ludzi, którzy są, nawet jeśli trochę nieporadni językowo, albo zakłopotani, albo zestresowani. Jeśli czują, że oni są autentyczni i naturalni, to kupują właśnie taką czasami niedoskonałą naturalność.
Zgadza się. Tak to absolutnie wygląda. Jestem przekonana, że w tym momencie jesteśmy bardzo skuteczni, w momencie, w którym jesteśmy sobą i jesteśmy wyraziści dzięki tak. temu. I też taka moda na poprawność polityczną, czyli jakby dla każdego troszeczkę, żeby było dobrze. Lęk przed tym, żeby publicznie mówić o naszych przekonaniach, też powoduje, że jesteśmy nijacy. Czyli jesteśmy tacy rozmyci, nie wiadomo,
niewyraziści.
Miejmy własne poglądy i nie wahajmy się ich użyć, bo wtedy można nas z czymś skojarzyć. Wtedy można stwierdzić, aha, to jest osoba, która ma jakieś zdanie na dany temat. Może warto jej posłuchać.
Tak. Przepraszam, bo już kończymy, ale też chciałabym powiedzieć, że nie wahajmy się używać jasnego spojrzenia prosto w oczy ludziom i uśmiechu, bo to jest też bardzo ważne.
No,
kiedy się kontaktujemy.
No
więc właśnie, patrzenie ludziom w oczy, oczywiście nienachalne i natrętne i przez całą naszą wypowiedź, bo to mogłoby być uznane za, nie wiem, próbę wywarcia jakiegoś wpływu niepożądanego albo nacisku,
dominacji.
Albo molestowania, dominacji czy czegoś. Ale takie jasne spojrzenie otwarte, gestykulacja, która powinna być spójna z tym, co mówimy. To jest, proszę Państwa, to jest cała sztuka. Jedni mają to bardziej, drudzy mniej. Ale dobra wiadomość jest taka, że można nad tym pracować, że można się tego nauczyć, że można krok po kroku złożyć to, tak się uniosłem, że aż w mikrofon uderzyłem, złożyć to w taką całość, która będzie po prostu nami i będzie robiła to wrażenie, o jakie nam chodzi. Jasiu, musimy kończyć.
Dziękuję Ci bardzo.
Ja Ci dziękuję bardzo i jesteśmy już umówione na audycję o sprawczości, o tym, że to my jesteśmy tak naprawdę... że to my jesteśmy odpowiedzialni za nasze życie od początku do końca, bo to chciałaś powiedzieć i to powiedziałaś. Joanna Staniszewska, właścicielka doradztwa i agencji marketingowej JUL, wykładowca na Uniwersytecie Gdańskim w dziedzinie reklamy i marketingu medialnego. Przypominam, od 16 do 18 października w Trójmieście w Gdyni odbędzie się kolejna edycja Progesteronu, rozwojowego festiwalu dla kobiet. Tam Joasia będzie miała swój warsztat i niżej podpisana Hanna Wilczyńska-Toczko też. Więc do zobaczenia na Progesteronie. Maciej Bogusławski program zrealizował. Jeszcze raz dziękuję serdecznie. Kłaniam się. Jeszcze
dziękuję
raz Piotr
serdecznie.
Szczepaniek.
Dobranoc.
Do usłyszenia.
Czy znasz morza brzeg bez poszumu fal? Czy znasz rzeki nut, co nie płynie w dal? Czy znasz, jeśli nie, to dlaczego chcesz zatrzymać prąd rzek?